Kochani, braterstwo, jak miło jest przebywać między braćmi. Cieszę się bardzo, że mogę się znaleźć na tym miejscu, że możemy wspólnie zastanawiać się nad dobrym Słowem Bożym. Myślę, braterstwo, że takie wspólne śpiewy, wspólne modlitwy, gdzie możemy wymienić uśmiech, braterski uścisk dłoni, powodują, że nabieramy tej nowej siły do pielgrzymowania za wystawionym nam wzorem w Jezusie Chrystusie. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym ja braterstwu przekazać bratnie serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od Zboru Ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Kochani braterstwo, celem naszego wspólnego zejścia się jest zastanawianie nad tekstami Biblii Świętej. Temat naszych dzisiejszych rozważań to słowa "Wiem, dokąd idę". Kto to powiedział, braterstwo? Pamiętamy? Największą i najwspanialszą postacią Biblii jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. To dzięki Niemu, Jego ofierze, mamy nadzieję żywota. Ale nie tylko my, ale i wszyscy ludzie, którzy podporządkują się pod sprawiedliwe prawa wieku tysiąclecia. Wspaniałość, piękno naszego Zbawiciela jest szczególnie pokazane w Ewangeliach, które opisują nauki Pana Jezusa i Jego wspaniałe cuda. Jako przykład tych wspaniałych wydarzeń, które miały miejsce za czasów pierwszego przyjścia Pana, niech posłuży fragment z Ewangelii Łukasza, 8 rozdziału, 40 wierszu. Ewangelista w tym fragmencie opisuje historię dwóch córek Izraela. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział 40 wierszu. Gdy Jezus powrócił, przyjął Go lud, wszyscy Go bowiem oczekiwali. Oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił Go, aby wstąpił do Jego domu, gdyż miał córeczkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy On szedł, tłumy cisnęły się do Niego. Braterstwo, Jair był zdesperowany. Umierała jego jedynaczka. Miała 12 lat, a jej serce bardzo bolało. Nie było czasu na normalne leczenie, bo śmierć nadchodziła wielkimi krokami. Słyszał on wieść o Jezusie, że uzdrawia chorych, że przywraca wzrok. Poszedł więc do Niego, padł do Jego stóp i prosi o uzdrowienie córki. Czas naglił, szli jednak powoli, bo tłum napierał ze wszystkich stron. Ciekawe, braterstwo, co myślał wtedy Jair, kiedy wiedział, że z każdą sekundą z jego córki ucieka życie? Przecież nie można by mieć było za złe, gdyby trochę denerwował się na tłum, że przeszkadza w szybkim dotarciu do domu. Czyżby tak ludzie nie mogli się ten raz rozejść, pozwolić przejść szybko, swobodnie? Przecież dla mojego dziecka to sprawa życia i śmierci. I wtedy przez tłum przecisnęła się jakaś kobieta. Miała zakrytą twarz, bo zwykła żyć w pohambieniu, chronić się przed ludzkim wzrokiem. Od 12 lat była chora, cierpiąca na nieustanny krwotok. Cały majątek wydała na lekarzy, lekarstwa, bez skutku. Kryjąc się w tłumie, przybliżyła się do Jezusa. Nie śmiała spojrzeć Mu w twarz. Z tyłu więc wyciągnęła rękę, aby Go dotknąć. Nie miała zamiaru dotykać Jego głowy ani ramienia, by Mu może nie przeszkadzać w drodze. Ale gdyby tak mogła dotknąć się kraju Jego szaty. I gdy to uczyniła, 12 lat cierpień znikło w jednej chwili. Była uzdrowiona. Siostry, możecie sobie wyobrazić zachwyt, jaki czuła ta kobieta, gdy poznała, że została uzdrowioną? 12 lat wstydu, strachu, szyderstw, odrzucenia przez ludzi, życia w ukryciu i lęku znikło w jednej chwili. Pan Jezus poznał, że ktoś się Go dotknął, zaczął więc rozmawiać z tą uzdrowioną kobietą. Tymczasem Jair patrzył i czekał, a jego 12-letnia córeczka konała. Kochane siostry, drodzy bracia, czy zastanawialiście się kiedyś, co wtedy przeżywał Jair? Czy próbowaliście kiedyś postawić siebie w miejscu Jaira? Bracie, jak zachowałbyś się wtedy ty, który niewątpliwie masz więcej wiary, masz więcej poznania dróg Bożych niż ten przełożony synagogi? I wtedy stało się coś strasznego. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 49 wiersz mówi, gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, ty już nie truć nauczyciela. Gdyby tak ludzie nie przeszkadzali, no gdyby nie ta kobieta, co się dotknęła Pana Jezusa, to może byśmy zdążyli. A teraz wieść o śmierci córki załamała go. Ale Pan Jezus, znając stan jego serca, powiedział mu: nie bój się, tylko wiesza będzie uzdrowiona. Gdy przybliżyli się do domu, już zdążył się zgromadzić tłum żałobników. I tak dwie córki Izraela zostały uzdrowione tego samego dnia. Nie wnikamy tutaj, braterstwo, znaczenie cudów. Braterstwo, sami się zastanawiają, jaka nauka wypływa z tego, że 12-letnia córeczka Jaira została uzdrowiona, a niewiasta od 12 lat chora też została uzdrowioną. Jaki obraz mamy pokazany w wzbudzeniu córki Jaira? Ale te pytania pozostawmy. Na tym przykładzie chcieliśmy tylko zobaczyć piękno, moc, potęgę naszego Zbawiciela. Ale była w Izraelu grupa ludzi, która chodziła za Nim po to tylko, by pochwycić Go w mowie, by pochwycić Go w uczynku. Nie wiedzieli, a raczej nie chcieli widzieć tych wspaniałych cudów, a zarzucali Mu, że czyniąc je w sabat, jest przestępcą Bożego prawa. Nie było żadnych oznak radości z dokonanego cudu, wskrzeszenia, uzdrowienia. Pan Jezus mówi do faryzeuszy, że On jest światłością świata, lecz oni Mu nie wierzyli. Twierdzili, że Jego świadectwo nie może być prawdziwe, bo On to sam mówi o sobie. I z jednej właśnie takiej rozmowy Pana Jezusa z nauczonymi w Piśmie i faryzeuszami pochodzą słowa tematowe naszych rozważań. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 13 i 14 wiersz. Rzekli wtedy do Niego faryzeusze: ty sam o sobie świadczysz, świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i wiem, dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Braterstwo, te słowa: wiem, skąd przyszedłem. W tym stwierdzeniu Pan Jezus zawarł naukę, że istniał jako druga osoba, istota duchowa, druga po Ojcu, jako Logos. A Jego pobyt tutaj na ziemi za pierwszego przejścia jest stanem przejściowym między tym, który miał zanim przyszedł na świat, a tym, który otrzyma po opuszczeniu świata. Naukę tę potwierdza święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, 8 rozdział i 9 wiersz. Drugi Korynt, 8 rozdział, 9 wiersz. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego byli ubogaceni. Braterstwo, ten, który był tak bardzo bogaty w naturę, urząd, zaszczyty, honory, stał się ubogim dla nas. Stał się człowiekiem, abyśmy my Jego ubóstwem zostali ubogaceni. Wspaniałe teksty Biblii Świętej odnośnie przedziemskiej egzystencji naszego Pana znajdujemy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 1 wierszu. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jak również, braterstwo, w słowach Ewangelii Jana w 8 rozdziale i 56 wierszu. Abraham, ojciec was, cieszył się, że miał oglądać dzieć mój, i oglądał i radował się. A 58 wiersz mówi, odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Braterstwo, te zdania wypowiedziane przez Pana Jezusa mają bardzo wiele znaczeń. Po pierwsze, Abraham widział dzień Jezusa w tym sensie, że był świadkiem Jego dzieła jako Logosa Bożego, dającego starotestamentowe objawienia. na przykład udając się jako specjalny posłannik Boży do Mamre, gdzie zapowiedział najpierw narodziny Izaaka, a po odejściu aniołów do Sodomy zapowiedział fakty zniszczenia. Również, braterstwo, pamiętacie, że czytamy to, Pan Jezus w swojej przedludzkiej egzystencji był podczas dawania zakonu. Druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział mówi. Rzekł Pan do Mojżesza, spisz te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Po przeczytaniu tych słów niektórym by się mogło wydawać, że chodzi o Pana Boga, prawda? Ale przecież gdy potem sam Mojżesz chciał zobaczyć Pana twarzą w twarz, to otrzymał odpowiedź, że oblicza Jego ujrzeć nie może. Jak więc te sprawy pogodzić? Mielibyśmy, braterstwo, może problem, gdyby nie słowa świętego Szczepana z Dziejów Apostolskich, 7 rozdział, 37 wiersz. To jest Mojżesza, którego powiedział synom izraelskim, proroka, jak ja wzbudzi wam Pan Bóg pośród braci waszych, on ci w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczyć będzie między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. Czyli kto dawał zakon? Między kim pośredniczył? Między aniołem. Naszą myśl potwierdza też wypowiedź świętego apostoła Pawła z listu do Galatów, 3 rozdział, 19 wiersz. Czym więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, który dotyczy obietnica. A został on dany przez kogo? Mówi święty apostoł Paweł. Przez aniołów do rąk pośrednika. Braterstwo, przeczytajmy słowa, jakie Pan Bóg powiedział do narodu żydowskiego przed daniem zakonu. Druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział i 20 wiersz. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze i zaprowadził Cię na miejsce, na które przygotowałem. Miej się więc na baczności, słuchaj głosu Jego, nie sprzeciwiaj Mu się, bo nie wybaczy występków Waszych, gdyż imię moje jest z Nim. Tym aniołem, który prowadził naród do ziemi obiecanej, to Pan Jezus w swojej przedludzkiej postaci. Popatrzmy, jest nawet wspomniane, imię moje jest z Nim. Pan Jezus był z tym narodem, braterstwo, podczas całej Jego wędrówki po pustyni. Mówi o tym święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w 10 rozdziale, a 4 wierszu. Wszyscy ten sam napój duchowy pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Izraelici nawet nie wiedzieli, żeby przez cały czas wędrówki do ziemi obiecanej towarzyszyła im skała, a skałą tą był Chrystus w przedludzkiej postaci, który prowadził naród izraelski. Kiedy przemawiał do tego narodu, występował zawsze w imieniu Bożym, mówiąc, jam jest Pan Bóg Twój. Prorok Izajasz, braterstwo, mówi nam, że podczas wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu Pan Jezus prowadził swoją działalność. Proroctwo Izajasza, 51 rozdział od 9 wierszu. Obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czyż to nie Ty rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie Ty osuszyło morze wody wielkiej toni? Uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? Braterstwo, kim to jest to tajemnicze ramię Pana? 53 rozdział. Pamiętacie proroctwa Izajasza? Od pierwszego wierszu nam to wyjaśnia, gdzie mówi, a ramię Pańskie komu objawione jest? Tym ramieniem Pana jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. On to ze wskazu Pana Boga był przy wyzwoleniu Izraela z Egiptu. To ramię Pana za dni naszych doprowadzi do wybawienia odkupienia pionych. Doprowadzi do tego, że na całej ziemi zapanuje szczęście i radość, o którym wspomina księga, ostatnia księga Biblii, księga Objawienia, 21 rozdział i 4 i 5 wiersz. I otrze wszelką łzę z oczu ich. Śmierć już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. i rzekł ten, który siedział na tronie. Oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz, gdy słowa te są pewne i prawdziwe. Dlatego siostro, która dzisiaj może płaczesz, bracie, który myślisz, że w swojej sytuacji już nie ma żadnego dobrego wyjścia, otrzyj łzy, załóż okulary, otwórz swoją Biblię i przeczytaj. Te słowa są wierne i prawdziwe. Po drugie, braterstwo, Abraham widział Dzień Pański kiedy? W ofiarowaniu swojego jedynego syna Izaaka. Jak wielkiej ofiary trzeba było, aby zbawić świat. Ale we wszystkich wydarzeniach, na przykład u otrzymaniu syna z powrotem, jak i zmartwychwzbudzonego, dostrzegł nadchodzący dzień chwały tysiąclecia. Święty apostoł Paweł podkreśla, że oczyma wiary Abraham oglądał miasto, Nowe Jeruzalem, uwielbioną klasę Kościoła, błogosławioną przez to królestwo. Ale jeszcze braterstwo po trzecie. Nie ma wątpliwości, że Pan Jezus istniał wcześniej niż Abraham. A w zacytowanym właśnie tym fragmencie, pierwej niż Abraham był, jam jest, dowodzi, że istnienie jednorodzonego nie zostało kiedykolwiek przerwane. Od momentu jego początku, aż do chwili przerwania go na 3 dni na Kalwarii, po których to dniach został podniesiony z umarłych, aby już więcej nie umierać, gdy śmierć nad nim nie panuje. Ale słowa naszego Pana, pierwej niż Abraham był, jam jest, oznaczają, że podczas tej przemiany z anielskiej na ludzką nie było przerwy w jego istnieniu. Wspaniały mędrzec Boży Salomon przedstawia nam Logosa jako mądrość, która zawsze była u Pana Boga. Przypowieści Salomonowe, 8:30. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą w dzień i grając przed nim przez cały czas. I grając na okręgu ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Dlatego Logos był na początku stworzenia Bożego, był pierworodnym, a także dzieło stwarzania zostało dokonywane przez niego. Ale zastanawiając się szczególnie nad treścią 11 rozdziału listu do Żydów, dochodzimy do wniosku, że było wiele osób na przestrzeni dziejów gotowych ze swojego życia złożyć ofiarę Panu Bogu. Ale jednak Boża sprawiedliwość wymagała nie tylko złożenia ofiary ze swojego życia, ale aby ta ofiara była jaka? Bezgrzeszna. Psalm 49, 8 wiersz mówi, brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jego jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądać grobu. Czyli z zacytowanego fragmentu wynika, że nikt z ludzi nie mógł odkupić rodzaju ludzkiego. Dlatego właśnie Pan Jezus opuścił niebiańską chwałę, aby dokonać dzieła wykupienia Adama i rodzaju ludzkiego. I ta właśnie jego zmiana natury z duchowej na ludzką miała na celu umożliwienia mu złożenie okupu, tej równoważnej ceny, doskonały człowiek za doskonałego człowieka. Jezus oddał samego siebie, by stać się ceną okupową za wszystkich, gdy się poświęcił w Jordanie w wieku 30 lat. Oddawał on swoje życie, a zakończył to dzieło, gdy na krzyżu wypowiedział pamiętne słowa, wykonało się. To, że w chwili poświęcenia w Jordanie Pan Jezus wydawał swoje życie, jest właśnie pokazane w cudzie, jaki uczynił Pan Jezus, o którym mówiliśmy na początku naszych rozważań. Niewiasta miała 12 lat krwotok, podeszła do Pana Jezusa z tyłu, dotknęła się Go i została uzdrowiona. Pan Jezus poznał, że ktoś się Go z wiarą dotknął, bo moc z Niego wyszła. To właśnie oddawanie życia trwało 3,5 roku Jego misji. Cena okupu, jaką złożył Pan Jezus, nie została natychmiast zastosowana za Adama, bo rozpoczęłoby się zmartwychwstanie. Cena to została złożona z rąk Bożej Sprawiedliwości na konto tego, który umarł, aby on mógł ją później zastosować zgodnie z Bożym planem. Pan Jezus, wzbudzony z grobu, jako istota duchowa, o boskiej naturze, co stanowiło nagrodę za jego wielką wierność Bogu w dziele ofiarowania, nie zastosował również tej ceny, będąc na ziemi. Nie przyprowadził nawet swoich uczniów do społeczności z Bogiem, ale powiedział, jeśli ja odejdę, to Duch Święty przyjdzie. I dlatego 10 dni po wniebowstąpieniu Pana jego uczniowie zgodnie z jego pouczeniem spotkali się w górnym pokoju i otrzymali błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy. Stanowiło ono dowód na to, że zostali przyjęci przez Pana Boga. Bo Jezus zastosował jako przypisanie swoją okupową zasługę, która była w rękach Ojca. Jasno i wyraźnie wspomina na ten temat święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdziale i 5 wierszu. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, co jest świadczone we właściwym czasie. Patrzcie, zacytowane jako fragmentu wynika, że śmierć Pana Jezusa była okupem za wszystkich. Ale słowa samego siebie złożył świadczą, że uczynił to w sposób jaki? Dobrowolny. Należy jeszcze zauważyć, że złożenie okupu było pierwszym i głównym powodem przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Oprócz tego założył podwaliny pod przyszłe królestwo. Powołał apostołów, uczni. Spisali oni wspaniałe nauki Nowego Testamentu. Ale nade wszystko Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, zostawił nam przykład życia. Dzisiaj zastanawiając się, podejmując decyzję, jak mam uczynić, jak mam postąpić, zawsze możemy się zapytać, a jak Pan na moim miejscu by się zachował, jak postąpił? Myślę też, bratostwo, że ważnym jest to, od czego zaczęliśmy nasze rozważania. Wspaniałe cuda dokonywane przez Pana Jezusa powodują, że wzmacnia się nasza wiara odnośnie Królestwa. Skoro On miał taką moc wcześniej, to tym bardziej w wieku tysiąclecia wszyscy, którzy w Niego uwierzą, będą uzdrowieni. Pamiętamy, bratostwo, tą wspaniałą arcykapłańską modlitwę Pana Jezusa, w której Pan prosi, mówi, uwielbi mnie taką chwałą, jaką miał przedtem. Pan jednak odpowiedział, że uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdziale, 27 wierszu, to tak powiedział. Wszystko bowiem poddał pod nogi Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu poddał wszystko. Pan Jezus nie tylko sam został nagrodzony, ale przez swoje zwycięstwo śmierć, śmierć wieczną, zamienił w sen. Proroctwo Daniela, 12 rozdział i 2 wiersz mówi, że wszyscy, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest też nadzieją życia dla całego rodzaju ludzkiego. Znamy te słowa, bratersko, z Ewangelii Jana, 5 rozdziału. Że przybliżyła się godzina, owszem, już nadeszła. Umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał Synowi, by miał żywot sam w sobie. Dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdy nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ktoś, bratestwo, w taki trochę poetycki sposób, znacie to, bratestwo, zapewne, to tak przedstawił życie Pana Jezusa i Jego pobyt na ziemi. Przyszedł On z łona ojcowskiego na łono niewiasty. Przyoblekł człowieczeństwo, aby dać nam szansę przyobleczenia duchowej natury. On stał się Synem Człowieczym, abyśmy my mogli stać się Synami Bożymi. On przyszedł z nieba, gdzie rzeki nigdy nie zamarzają, gdzie wiatry nigdy nie wieją, gdzie mróz nie oziębia powietrza, gdzie kwiaty nie więdną, nikt nie choruje, nie ma zakładów pogrzebowych ani cmentarzy, nikt nie umiera, nikogo się nie grzebie. Urodził się w sposób przeciwny prawom natury. Żył w ubóstwie, nie posiadał bogactw ani wpływów. Nie uczęszczał do szkół, ani nie otrzymał wykształcenia zawodowego. Jego krewni to ludzie prości, ale on W dzieciństwie przeraził króla. Jako młodzieniec zdumiał doktorów. Jako mąż miał władzę nad żywiołami. Chodził po falach i morze słowem uspokoił. Leczył tłumy bez lekarstw. Za usługę nie żądał zapłaty. Żadny nie napisał książki, a jak wiele książek o nim napisano. Żadny nie napisał pieśni, a stał się tematem tylu pieśni. Żadny nie założył uczelni, a jednak wszystkie istniejące szkoły razem wzięte nie mogą poszczycić się taką ilością słuchaczy, jaką ma on. Nigdy nie przewodził żadnej armii. Jednak żaden wódz nie zgromadził wokół siebie tylu ochotników, co on. Jest on gwiazdą astronomii, skałą geologii, lwem i jagnięciem zoologii. Wszyscy wielcy mężowie pojawiali się na widowni i znikali. Lecz on żyje wiecznie. Herod nie mógł go zabić, szatan zjeść z drogi, śmierć zniszczyć, grób zatrzymać. Był tak bogatym, a jednak stał się tak bardzo ubogim. Pytasz, jak bardzo? Zapytaj Marii. Zapytaj trzech mędrców. Spał w żłobku należącym do kogoś innego. Po jeziorze pływał łodzią będącą własnością kogoś innego. Wsiadł na osiołka będącego własnością kogoś innego. Położony został w grobie będącym własnością kogoś innego. Wszyscy zawiedli, ale on nigdy. Jedyny, który jest zawsze doskonały. On jeden zacniejszy nad innych 10 000. Takiego mamy wodza naszego zbawienia. Oddajmy mu chwałę, nie tylko dzisiaj, ale przez wszystkie dni życia naszego. Ale braterstwo, temat naszych rozważań nazwaliśmy jak? Wiem, dokąd idę. Pokrótce, w telegraficznym skrócie, przedstawiliśmy drogę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale braterstwo, zgodnie ze słowami Biblii, która mówi, że jako dzieci Boże poświęciliśmy się, aby iść za Panem Jezusem jako naszym wzorem. Kochana siostro, drogi bracie, a więc i my mamy tak powiedzieć. Wiem, dokąd idę. Myślę, że wszyscy wiemy, skąd wyszliśmy. Znamy tekst Biblii, który mówi, że w grzechu zostaliśmy zrodzeni. Że to Pan Jezus wyciągnął nas z błota lądującego, w którym jest dzisiejszy świat. Psalm 42 wiersz mówi: tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje. Umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową. Pieśń pochwalną dla Boga naszego. Kochana siostro, drogi bracie, czy jednak życiem swoim pokazujesz, czy jednak życiem swoim udowadniasz, że wiesz, dokąd idziesz? List do Efezów, 5 rozdział, od 1 wiersza mówi tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość, niech nie będą wymieniane wśród was, jako przystoi świętym. Także bezstyd, błazeńskie mowy, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją raczej z dziękowaniem. I od 19 wierszu mówi, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercach swoich Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. Dlaczego? Bo wiem, dokąd idę. Święty apostoł Paweł pisze, pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z przestawaniem na małym. A przecież, braterstwo, nigdy w historii ludzkości niezadowolenie nie było tak rozpowszechnione jak dzisiaj. Niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy, to na pewno w naszych mieszkaniach mamy większe i wspanialsze urządzenia, takie, o których się Salomonowi nawet nie śniło. Jednak pragnienia samolubnego serca nie znają granic. Samolubstwo ogarnęło wszystkich. Świat szaleńczo pędzi ku bogactwu, a tylko niewielu odnosi sukces. Pozostali są zazdrośni, zgorzkniali, niezadowoleni, przygnębieni bardziej niż kiedykolwiek. Lecz my, braterstwo, w tej walce nie powinniśmy brać udziału. Bo przez ślubie swojego poświęcenia przyrzekliśmy, że będziemy walczyć, ubiegać się o wyższą niebiańską nagrodę. Tym samym mamy się odłączyć od ambicji ziemskich. Nie pracujmy, by zdobyć ziemskie rzeczy, za wyjątkiem tych, które są konieczne. W związku z tym jesteśmy zadowoleni w swojej pobożności. Nie dlatego, że nie mamy żadnych ambicji, ale dlatego, że ambicje nasze skierowaliśmy ku Bogu. Szukamy skarbu w niebie, abyśmy mogli być bogaci w Bogu. Znajomość planu Bożego objawiona w Biblii sprawia, że jesteśmy zadowoleni obojętnie, jak nam się w życiu powodzi. Popatrzmy na myśl przedstawioną przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale i 6 wierszu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z przestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, w sidła, w listne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Przypomnijmy słowa jeszcze z 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 11 wiersz. Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, ale zabiegaj o co? O sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, o cierpliwość, o łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchodź w cię żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany, bo przecież wiem, dokąd idę. No to jest budowa naszego charakteru na wzór i podobieństwo Chrystusa, wyrabianie owoców ducha, czyli to wszystko, co święty apostoł Paweł mówi w zdecydowanym liście, to właśnie wyrabianie tej pobożności, wiary, cierpliwości, łagodności są pokazane w wielu obrazach Starego Testamentu. Na przykład druga Księga Królewska, 18 rozdział, nie będziemy czytać, bo czas nas też goni. Druga Królewska, 18 rozdział, za panowania króla Hiskiasza. Król asyryjski najechał na Judę, oblekł ją. Hiskiasz posłał dar królowi asyryjskiemu, 300 talentów złota, 300 talentów srebra, całe srebro ze świątyni, jak też złote odbicia drzwi przybytku. Król asyryjski dar przyjął, ale od oblężenia nie odstąpił. A braterstwo, tak może być i z nami. Gdy my ustąpimy od Bożych zasad, gdy idziemy na pewien układ, kompromis z tym światem, mówimy przecież, no co się stanie, właściwie stanie, jak raz nie pójdę na nabożeństwo? No a co się stanie, jak na tą konwencję akurat nie pojadę? Albo może jeszcze gorzej. Raz tylko pójdę, zobaczę, spróbuję, jak to czy owo smakuje, jak się człowiek po tym czuje i tak dalej. Ale pamiętajmy, gdy raz pójdziemy, gdy raz spróbujemy, gdy raz odstąpimy od swoich zasad, to Asyryjczyk nie odstąpi i będzie dalej nalegał, tylko że nam, gdy raz złamiemy swoje zasady, oprzeć się będzie coraz trudniej. A inny przykład. To naród żydowski dostał się do niewoli babilońskiej. Zwycięstwo Cyrusa, króla perskiego, umożliwiło powrót do swojego kraju i zaczęła się mozolna odbudowa. Tym bardziej, że Samarytanie byli nieprzyjaźnie nastawieni względem Żydów, mając pewne zwyczaje religijne, chcieli pomóc Samarytanie przy odbudowie świątyni. Ale na pewno chcieliby potem współdecydować w ustalaniu porządku, sprawowania służby. A tak być nie mogło, bo przecież byli wyznawcami bałwochwalczego kultu. Samarytanie przez wywierany nacisk na Izraelitów doprowadzili do utraty wiary i zaprzestania odbudowy. Żydzi odwrócili się od pełnienia woli pańskiej, kierując się ku służbie dla samych siebie. Upiększali więc swoje domy, swoje ogrody, zamiast odbudowywać świątynię. Tak pisał o tym prorok Ageusz. Proroctwo Ageusza, 1 rozdział, 4 wiersz. Czy już jest czas dla was, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Boży leży w gruzach? Ale braterstwo, lekcja dotycząca odbudowy świątyni ma też jeszcze inny wymiar. Wymiar osobisty, wymiar indywidualny. Święty apostoł Paweł mówi, wyście świątynią Bożą. Tak więc zgodziliśmy się uczestniczyć w brygadach budowlanych figuralnej świątyni. Zgodziliśmy się poddać samych siebie, abyśmy byli kształtowani, polerowani, abyśmy mogli pasować w ciele Chrystusowym. Bo myślę, braterstwo, że każdy z nas do Pana Jezusa to chciałby pasować, prawda? No ale jeżeli mieliśmy cośkolwiek do czynienia z budowlanką, to wiemy, że jak jest. Jest kamień na kamieniu, kamień obok kamienia i kamień pod kamieniem. No i tu już mamy trudności do tego sąsiedniego kamienia się dopasować, prawda? Do tego wierzchniego, szczytowego, do Pana Jezusa uważamy, że pasujemy wszyscy. Ale musimy się na tym murze też dopasować do mojego brata, do mojej siostry. Nawet braterstwo, coś więcej. My zgodziliśmy się pracować nie tylko nad własnym kawałkiem świątyni, ale zgodziliśmy się, że będziemy pracować, budując jeden drugiego w najświętszej wierze. Zastanówmy się więc, braterstwo, dzisiaj, gdy wokół nas tak dużo duchowych Samarytan, jak pracujemy przy Domu Pańskim? Czy spędzamy czas na budowaniu podobieństwa Chrystusowego w nas i innych? Czy może pracujemy dla nas samych? Upiększamy nasze domy, ogrody. Bracie, siostro, pamiętaj, jesteś duchowym budowniczym. To jest sprawa Pańska i zostanie dokonana. Czy Pan uzna za stosowne zmienić Twoje obecne warunki, czy nie, to jednak nie trać nigdy z pola swojego duchowego zadania. Nie pozwól, aby Samarytanie spowodowali, że porzucisz Boże dzieło. Bracie, siostro, nie poddawaj się zwątpieniu. Bracie, siostro, nie pozwól, aby Samarytanin spowodował, że zaczniesz pracować dla siebie. Uczęszczajmy nadal na nabożeństwa, uczęszczajmy nadal na konwencje, módlmy się gdziekolwiek jesteśmy, budujmy w sobie podobieństwo Chrystusa i pomagajmy w tym budować innych. Pamiętajmy na słowa, które wypowiedział prorok Ageusz w 2:4. Bądź mężny ludu tego kraju, mówi Pan. Do dzieła. Ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Kochani braterstwo, pracujmy więc na niwie pańskiej, a jeśli nieraz dokucza nam upał dnia, a może trochę chłodno, tak jak dzisiaj, to niech pociesza nas myśl, jak wspaniale będzie tam, dokąd pójdziemy za naszym Zbawicielem, do domu Bożego, do tego niebiańskiego Jeruzalem. Bo przecież wiem, dokąd idę. Przedsmak tego szczęścia, tej radości widział psalmista Dawid w literalnej świątyni izraelskiej. Psalm 84, 9. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją. Nakłoń ucha Boże Izraela. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej 1000. Wolę raczej stać na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Bóg, łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie, bo wiem, dokąd idę. Amen.